Poranny gość Radia Rodzina.
Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, była wiceminister edukacji i sportu. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy była pani minister sportu, ogląda mundial?
Nie, nie oglądam, muszę powiedzieć wprost. Przede wszystkim dlatego, że ja w ogóle nie oglądam telewizji.
O.
W moim służbowym mieszkaniu w Warszawie nawet w ogóle nie mam telewizora. Ale nawet wtedy, kiedy byłam w ministerstwie, zawsze mówiłam, że wolę sport uprawiać niż oglądać i tego się trzymam.
A któremu kandydatowi kibicuje pani z Krakowa? To już rozgrywka polityczna. Czy ma pani jakiegoś faworyta?
Nie mam w tej chwili faworyta. To pewnie jeszcze chwilę potrwa. Natomiast wydaje mi się, że te wybory w Krakowie są bardzo ważne, a szczególnie to referendum, które się odbyło.
Premier Donald Tusk powiedział tak, przepraszam pani minister, zapowiedział, że nadchodzące wybory w Krakowie są politycznym testem przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi dla całej sceny politycznej.
Są, ale w innym rozumieniu, w moim przekonaniu, niż rozumieją to moi koledzy z dawnej Platformy, dzisiejszej Koalicji Obywatelskiej. Dlatego, że bardzo dokładnie obserwowałam referendum i wiem, że użyto tam narzędzi marketingu politycznego, których dotąd na naszej polskiej scenie politycznej nie było. Czyli użyto tak zwanego deepfake'u, czyli filmów tworzonych przez sztuczną inteligencję, w których to filmach, w cudzysłowie mówiąc, zagrali czy zagrały osoby, które są związane z politycznym życiem Krakowa. I to było, muszę powiedzieć, na takim poziomie obrzydliwstwa, że naprawdę trudno to komentować. I my dzisiaj musimy sobie zdać sprawę z tego, że następna kampania wyborcza będzie przepełniona tego typu treściami. Jest co prawda dyrektywa unijna dotycząca właśnie posługiwania się tego typu narzędziami marketingu politycznego i Senat dzisiaj przygotowuje ustawę, która ma implementować tę dyrektywę, ale ja mam cały czas wrażenie, że my jesteśmy na to nieprzygotowani i nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak głęboko tego typu narzędzia po prostu są w stanie przeorać naszą demokrację. Bo nawet jeśli wiemy, że jakiś filmik, obrzydliwy filmik, oszkalujący, stawiający polityka w jakiejś obrzydliwej sytuacji, nawet jeśli wiemy, że to jest deepfake, nawet jeśli wiemy, że to jest coś nieprawdziwego, to zostawia w nas, jako użytkownikach, jako osobach, które to widzą, pewnego rodzaju ślad. Więc to jest prequel, ja mówię, tych wyborów w przyszłym roku. I mam nadzieję, że zdążymy się przygotować właśnie na to, żeby sobie dawać radę z tymi narzędziami.
A jak walczyć z tą manipulacją, zdaniem pani?
Ja muszę powiedzieć,
narzędzi użyć?
To jest największe pytanie, chyba jedno z największych pytań naszych czasów. Bo
to jest ochrona procesu wyborczego przed cyfrową manipulacją.
Tak, to oczywiście, że tak. Tym bardziej, że ta cyfrowa manipulacja przebiega na kilku poziomach, bo to jest i operacja na naszym umyśle, i operacja na mikrotargetowaniu, czyli na tym, żeby dotarło do nas, do konkretnego człowieka, dokładnie to, co powinno do niego dotrzeć, bo z analizy profilu na przykład naszego internetowego jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski dotyczące tego, jak argumentować w stosunku do konkretnej osoby. No i wreszcie te algorytmy, które te powszechnie stosowane, które są poza kontrolą danego kraju, danego społeczeństwa. Więc tu jest naprawdę olbrzymi problem. Oczywiście trzeba wymagać w sposób jednoznaczny oznaczania wszystkich materiałów, które są wyprodukowane w ten sposób i posługuje się nimi w ten sposób, ale też jeśli będą materiały, które przekraczają zasady współżycia społecznego, które są szkalujące, które są nieprawdziwe, to one muszą być natychmiastowo zdejmowane z internetu, a osoby, twórcy plus platformy, które je udostępniają, muszą być naprawdę bardzo wysoko karane, bo inaczej sobie z tym nie damy rady.
Czy rządzący się tym zajmą, zdaniem pani?
Tak jak powiedziałam, wiem, że ustawa jest w Senacie. Ja
no,
na razie
wie pani, jak to
tylko
wygląda.
Tak.
Z ustawami
wiem,
w Polsce.
Że ta ustawa rozdaje odpowiedzialność między różne instytucje, bo tam jest i Państwowa Komisja Wyborcza, i UODO, i UOKiK, więc kilka różnych instytucji. I dzisiaj mam takie wrażenie, że każda z tych instytucji odpycha od siebie odpowiedzialność za ten proces. I nie mam takiego przekonania, że to zadziała jako system, a niestety taka jest konieczność. Więc na tę chwilę mam nie za specjalnie pozytywne odczucia w tej sprawie.
Mhm. Wielka Brytania zakaże od przyszłego roku osobom w wieku poniżej 16 lat dostępu do mediów społecznościowych. Czy Polska powinna pójść takim samym kierunkiem, taką samą drogą?
Pani, tak, ja jestem od wielu lat jedną z tych osób, która w sposób jednoznaczny mówi nie tylko media społecznościowe, ale w ogóle smartfon, używanie smartfona w nieprawdopodobny sposób szkodzi naszym dzieciom. Zmienia mózgi naszych dzieci i to musimy powiedzieć, zmienia tryb, w jakim nasze dzieci funkcjonują, bo smartfon to są ciągłe powiadomienia, to są ciągłe bodźce. I mózg dziecka przestawia się z takiego trybu polegającego na tym, że mam długotrwałe zadanie i skupiam się na jego realizacji, na funkcjonowanie w trybu ciągłego alertu, a dziecko jeszcze nie ma umiejętności priorytetyzowania tych bodźców, które otrzymuje. Więc to jest smartfon. Natomiast media społecznościowe z całym bagażem negatywnych jakby skutków, które za sobą niosą. Ja mam takie wrażenie, że my dokonujemy jakiegoś w skali populacyjnej eksperymentu na naszych dzieciach, na ich umysłach, na ich życiu, na ich dzieciństwie. I ja nie widzę niczego pozytywnego w tym, że oddaliśmy nasze dzieciaki w łapy przemysłu. I myślę, że to jest teraz najważniejsze. Przemysłu, którego podstawowym zadaniem jest tworzenie uzależnienia.
Ale w jaki sposób można egzekwować zakaz zakładania na przykład takich kont, skoro big techy i platformy społecznościowe, pani minister, już teraz mają problem ze skuteczną weryfikacją wieku,
prywatności? Nie mają. Pani redaktor, nie mają. Nie mają żadnego problemu z weryfikacją wieku użytkowników. Oni udają, że mają problem, dlatego że dla nich jest to wygodne. W związku z tym odpowiedzialność za to musi być właśnie po stronie platform, które muszą stworzyć sobie takie narzędzia i takie warunki, żeby móc skutecznie weryfikować ten wiek. Niech mi pani wierzy, gdyby mieli zarabiać na tym, że weryfikują ten wiek, to będą go wspaniale i skutecznie weryfikowali, a dzisiaj po prostu udają, że nie potrafią. Nagle mają dwie lewe ręce.
A jakie działania ewentualnie osłonowe, na przykład edukacja z zakresu higieny cyfrowej, wsparcie psychologiczne, powinny iść w parze z tymi takimi odgórnymi ograniczeniami dostępu do aplikacji?
To jest elementem edukacji zdrowotnej. Właśnie ta higiena cyfrowa, to przygotowanie dzieci do korzystania, rozsądnego korzystania z mediów społecznościowych i ze smartfona. Ale tak jak mówię, w moim przekonaniu po pierwsze smartfon ze szkół out. To powinno być natychmiastowe. My musimy dać dzieciom przynajmniej tę przestrzeń szkolną wolną od smartfona i to taką wolną w sensie, że ten smartfon musi gdzieś być w jakiejś szafeczce zamknięty, tak żeby dziecko nawet o nim nie myślało. Po drugie, jak najbardziej zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej jakiego wieku, no to tutaj pewnego rodzaju debata musi się odbyć. To są chyba te najważniejsze dwie kwestie.
Ja słyszałam taką kwestię, że tam, gdzie nie ma smartfonów, tam jest głośno na przerwach, a tam, gdzie są, tam jest cisza.
Wie pani, a to bardzo, bardzo się cieszę, że pani jakby do tego się odniosła, bo bardzo często słyszę taki argument pod tytułem, no ale co my robimy, dzieciaki, które za chwilę będą też głosować, a my im coś odbieramy. No więc chcę powiedzieć w sposób jasny i wyraźny, że wszystkie badania pokazują, że dzieci są złe, smutne, rozżalone tym, że nie mają smartfona przez 2 tygodnie. Po 2 tygodniach mija im to trochę jak taki
kreacja nawyków.
Odwyk. Tak, tak. I po 2 tygodniach dzieci nagle odkrywają, że fajnie jest porozmawiać, że fajnie jest, nie wiem, pograć w ping-ponga tam, gdzie to jest możliwe w szkole, że właśnie jakiś ruch, jakaś aktywność fizyczna jest czymś, co się angażują. I naprawdę zdecydowana większość dzieci dosłownie po 2 tygodniach jest zadowolona z tej zmiany, więc nie bójmy się tej zmiany. Dzieciaki są mądre i zaakceptują i na pewno ucieszą się tą zmianą.
A czy
my nie kradniemy dzieciństwo.
A czy nie rodzi się pewne ryzyko? Czy odcięcie młodzieży od mediów społecznościowych nie spowoduje, że przeniosą się oni na przykład do trudniejszych do monitorowania i niebezpiecznych zakamarków sieci później?
A to już jest nasze zadanie, czyli dorosłych, żeby one dostępu do tych trudniejszych miejsc w sieci nie miały. I tutaj też wielkie brawo dla ministra Michała Gramatyki, wiceministra cyfryzacji, który przygotował ustawę dotyczącą pornografii i tego, żeby ta pornografia dla dzieci nie była dostępna w internecie. I tu też odpowiedzialność jest na platformach, na dostawcach po prostu tych usług z bardzo wysokimi karami. Więc tak, to nasza odpowiedzialność, żeby do tych ciemnych stron internetu dzieciaki nie miały dostępu.
Powinno się zrezygnować z czerwonych pasków na świadectwie?
Trudny temat, ale jedną
ostatnio został wywołany za sprawą pewnej lodziarni i listu.
Tak. Znaczy to jest akurat sytuacja zupełnie bezsensowna.
Może przypomnijmy, Rzecznik Praw Dziecka napisała niedawno list do lodziarni, która nagradza uczniów z czerwonym paskiem na świadectwie, a z kolei Rzecznik Praw Dziecka sugerowała, by tego nie robić.
No, przypuszczam, że to któryś z urzędników, który odpowiedział pewnie na jakieś zapytanie kogoś, kto był tą sprawą zainteresowany. Zostawmy, bo to nie o to chodzi. Wydaje mi się, że największym problemem jest to, że te czerwone paski dają całkiem dużo punktów wtedy, kiedy dzieci starają się o przejście do kolejnej szkoły. Wydaje mi się, że to jest 7 punktów, nie jestem pewna. Mhm. Więc to są dość jakby wysoka premia za ten czerwony pasek. I niestety ja mam takie poczucie, że ten czerwony pasek w naszej polskiej szkole to jest trochę nagroda za bycie dzieckiem takim grzecznym w rozumieniu takim, że nie mam odwagi cywilnej, że nie mam... Że nie chcę się wychylać, że nie jestem w stanie jakby walczyć o coś, bo czasami my powinniśmy też walczyć, znaczy chcieć tego, żeby nasze dzieci miały odwagę cywilną właśnie, żeby były w stanie stanąć za jakąś sprawą, walczyć o jakąś sprawę. Natomiast mam wrażenie, że w polskiej szkole najczęściej ten czerwony pasek jest za taką postawę takiej bardzo dużej bierności i uległości. I to są te dwa problemy moje z czerwonym paskiem, ale to tak naprawdę dotyczy całego systemu oceniania naszych dzieci i myślę, że tutaj naprawdę szersza dyskusja jest potrzebna.
A czy pani jako polityk i była minister edukacji uważa, że drobne takie oddolne gesty doceniania pracowitości przez lokalnych przedsiębiorców powinny być w ogóle przedmiotem urzędowych interwencji?
Nie powinny. Ta sytuacja jest absolutnie kuriozalna, dlatego nawet się w ogóle nie chciałam do niej odnosić. Tak jak mówię, przypuszczam, że to jest jakaś nadgorliwość któregoś z pracowników Urzędu Rzecznika Praw Dziecka, więc nawet nie samą panią rzecznik za to jakby odpowiedzialnością obarczam.
Czytała pani, czy zapoznała się pani z informacjami dotyczącymi wypalenia nauczycieli?
Tak, znam te informacje, ale nawet nie trzeba było znać
stres, depresja,
tego raportu.
Depresja, wypalenia.
Nie trzeba znać tego raportu. Wystarczy rozmawiać z nauczycielami, wystarczy ich opinia.
To jak wspomóc nauczycieli?
Oj, pani redaktor, to wchodzimy w temat rzekę. Nasi dzisiejsi nauczyciele, którzy... Znaczy to jest cały konglomerat różnych problemów i bardzo duża niestabilność z naszej strony polityków, jeśli chodzi o to, czego nauczają, jak ta szkoła ma wyglądać. I tutaj jakby ostatnie kilka kadencji politycznych na to wskazuje. I ten wysyp różnego rodzaju orzeczeń i to jest jakby konkretnie kolejny odrębny temat do omówienia. I dzieci nie tylko ukraińskie, ale w ogóle spoza Polski, które pojawiają się w polskiej szkole i polska szkoła nadal nie potrafi w odpowiedni sposób tych dzieci uczyć. I właśnie dzieciaki, które są uzależnione od smartfonów, od mediów społecznościowych i wszystkie te zjawiska dotyczące agresji, hejtu i też z drugiej strony postawa rodziców, którzy I mam wrażenie, że czasami chcą być uczniami za swoje dzieci. To też nie jest dobre dla naszej szkoły i to też nie jest dobre dla wychowania dzieci.
I kwestia zarobków, oczywiście powinny... nauczyciele, którzy skarżą się, że zbyt mało zarabiają,
oczywiście,
to też z pewnością
tak.
przekłada się
że
na
tak.
ten problem.
Oczywiście, że tak. Właściwie powinnam to wymienić jako jeden z pierwszych tematów. Więc naprawdę to jest konglomerat wielu różnych spraw i tu nie ma prostych odpowiedzi. To jest naprawdę głęboka reforma naszej szkoły, która się musi dokonać.
Tak po ludzku. Czy pani się wkurzyła, czytając, że lekarz w trakcie specjalizacji, który zarobił w 2025 roku 1 600 000 zł?
Tak po ludzku się wkurzyłam. Ale też sobie pomyślałam, że wie pani, my mamy świetne instytucje kontrolujące, które każdego z nas będą wypytywały o jakieś absolutne, bzdurne historie. Mamy między innymi taką instytucję jak Narodowy Fundusz Zdrowia, który kontroluje, sprawdza, będzie naprawdę dociekał wszystkiego. I ten Narodowy Fundusz Zdrowia, czy też nasze urzędy podatkowe nie są w stanie, po prostu dwie lewe ręce po raz kolejny, nie są w stanie widzieć lekarzy, którzy pracują jednocześnie w dwóch miejscach na przykład. I w dwóch miejscach jednocześnie zarabiają. Każdy z nas pacjentów ma takie doświadczenie, że lekarz, który powinien być w przychodni, to go nagle nie ma, bo on jest w jakimś innym miejscu. Albo w ogóle go nie ma w szpitalu, bo jest właśnie w innym szpitalu, albo w swojej przychodni, albo w innym, znaczy w swojej praktyce, albo w jakimś innym miejscu. I gdyby to dotyczyło jakiegokolwiek innego zawodu, to znalazłoby się milion sposobów na to, żeby to skontrolować i żeby sobie z tym poradzić. A wtedy, kiedy dotyczy to lekarzy, to nagle nie potrafimy kontrolować, czy wizyty, które odbywają w swoich własnych praktykach, są opodatkowane, czyli płacą od tego podatki, czy pracują w kilku różnych miejscach jednocześnie itd., itd. Ja tego nie rozumiem, tej bezradności państwa, które ma naprawdę wszystkie narzędzia, a udaje, że ich nie ma.
Premier Donald Tusk zapowiedział, że Rada Ministrów przyjmie we wtorek projekt ustawy, który umożliwi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbieranie takiej informacji o zarobkach lekarzy.
Tak, ale ja naprawdę mam głębokie przekonanie, że te narzędzia już w tej chwili istnieją, być może przez inne systemy, nie przez NFZ-owskie, tylko inne systemy, na przykład podatkowe. I z wielką determinacją robiliśmy wszystko, żeby tych narzędzi, robiliśmy w sensie jako państwo, żeby tych narzędzi nie używać. Może w końcu trzeba zacząć to zmieniać.
To duży problem dla Koalicji Obywatelskiej. Lekarz już nie jest członkiem koalicji, ale czy jest to problem dla partii?
Myślę, że większy niż nam się na tę chwilę wydaje. Dzisiaj ukazują się jakieś nowe teksty dotyczące tego, że tam funkcjonował jakiś VIP-owski salonik w tym miejscu, w którym on pracował dla polityków. Więc tak, dzisiaj mam wrażenie, że to będzie większy problem niż koalicji się wydaje.
A powinno się sprawdzać, jakie narodowości, jakie obywatelstwa są pracujący w różnych ministerstwach pracownicy?
Nie, tak jak Polaków...
To propozycja, przypomnę, Janusza Kowalskiego, byłego posła
PiS-u. Tak, ja wiem. Tak jak nie sprawdza się w innych krajach, czy Polacy tam pracują, a pracują. Wielka rzecz. Myślę, że to poprzednie posiedzenie Sejmu, czyli ubiegłotygodniowe, było pewnego rodzaju przełomem, bo ta brunatna narracja, która do tej pory była obecna wyłącznie gdzieś w takich ekstremalnych częściach naszej polskiej sceny politycznej, wychodzi do głównego obiegu, wychodzi do, nie wiem, kandydata na premiera w PiS-ie, więc to jest coś niezwykle niebezpiecznego. Mamy doświadczenia z historii, która nas uczy, że brunatnienie, czyli nadawanie takiej narracji, że jest tylko jakiś określony Polak z foremki, Polak, który jeśli nie jesteś nim w 100%, to po prostu wykluczamy cię z naszej wspólnoty. To oznacza, że ci, którzy próbują być tym wzorem z SEWR, polskości, wykluczą po kolei wszystkich poza sobą, a w końcu sami siebie zaczną wykluczać. Znamy to naprawdę z historii. Ja posługuję się od kilku dni tym starym chińskim przysłowiem, które zresztą bardzo, bardzo lubię. Jedno upadające w lesie drzewo robi więcej huku niż to, że cały las rośnie. Bo oni nas próbują przekonać, że wszyscy imigranci, wszystkie osoby, nie wiem, nieheteronormatywne, to są sami złoczyńcy i jakby będą szukali, będą próbowali nagłaśniać sytuacje trudne związane z tego typu osobami. Natomiast nie usłyszymy od nich narracji, czy nie powie, oni nam nie powiedzą o lekarzu imigrancie, o tysiącach lekarzy imigrantów, którzy w Polsce pracują i ratują życia naszych współobywateli. O, nie wiem, pracownikach służby zdrowia, pielęgniarkach, które opiekują się naszymi bliskimi w szpitalach. O ludziach, którzy są imigrantami i płacą tutaj rzetelnie podatki. O tym, że są po prostu przyjaźnie między ludźmi i przyjaźnie miłości i że po prostu dobrze funkcjonujemy jako społeczeństwo. Tego się od tej prawej strony nie dowiemy. Oni będą nam oświetlać tylko jedną część, tą najgorszą. Będą wyszukiwać celowo takie przykłady, żeby nadawać narrację, która jest po prostu nieprawdziwa. I dlatego my się musimy przed tym bronić, pokazując, że w dobrym społeczeństwie jest miejsce dla wszystkich, którzy z tym społeczeństwem się integrują.
Kończy nam się czas, ale jeszcze byłą posłankę Polski 2050. Zapytam, w jakim miejscu jest ta partia? Wegetuje?
Ja cały czas nie widzę kierunku. Słucham oczywiście wypowiedzi Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz, Szymona Hołowni. Cały czas mam takie poczucie, że ta partia nie do końca wie, jaka jest jej rola na scenie politycznej i też nie ma pomysłu na to, w jaki sposób będzie startowała w przyszłych wyborach. Dlatego mówiłam, że ani jedna, ani druga, czyli ani Klub Centrum, ani Partia Polska 2050 nie są prawdziwymi projektami politycznymi. Więc no, myślę, że parę osób znajdzie się na listach Koalicji Obywatelskiej i pewnie trafi, będzie miała ponowną reelekcję, ale to nie są projekty polityczne. Niestety, bardzo nad tym ubolewam, bardzo mi tego żal, bo taki projekt centrowy jest potrzebny, ale niestety tym razem się znowu nie udało.
A pani poseł ma już pomysł na siebie?
Ja zostaję oczywiście do końca kadencji, bo tak się umówiłam z moimi wyborcami, natomiast na tej chwilę najbardziej taki prawdopodobny scenariusz jest taki, że po tej kadencji szukam sobie pracy na rynku i mam nadzieję, że znajdę.
Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, była wiceminister edukacji. Dobrego dnia życzymy.
Dobrego dnia wszystkim Państwu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Rodzina.